Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Resta qui con noi, il sole scende già. Se tu sei fra noi, la notte non verrà. Benedykt XVI przewodniczył na placu Świętego Piotra mszy uroczystości zesłania Ducha Świętego. W rozważaniu przed Regina Celi nawiązał do wizyty w Polsce. Modlił się, aby Duch Święty umacniał wiarę i ożywiał polski Kościół. Rozpoczniemy od watykańskich aktualności dnia. Natomiast gościem programu będzie uczestniczący w rzymskich uroczystościach ksiądz Jarosław Piłat, z którym porozmawiamy o ruchu rodzin nazaretańskich. Na niedzielny magazyn 4 czerwca zaprasza ksiądz Józef Polak.
Duch Święty jest źródłem misji Kościoła, poprzedza ludzkie działania i krzepi w obliczu przeciwności, przypomniał Benedykt XVI. W przedpołudniowej mszy na placu Świętego Piotra uczestniczyło kilkadziesiąt tysięcy wiernych. W homilii papież podkreślił Bożą troskę o człowieka. Korzenie ludzkiego istnienia i działania tkwią w Bożej opatrzności. Dzięki działaniu Ducha Świętego Kościół przekracza granice ras, kultur, czasu i przestrzeni. To Duch przekształca ludzki zamęt we wspólnotę.
Pycha i egoizm człowieka zawsze rodzą podziały, wznoszą mury obojętności, nienawiści, przemocy. Duch Święty przeciwnie, uzdalnia serca do zrozumienia mowy innych, gdyż odbudowuje mosty prawdziwego kontaktu między niebem a ziemią. Duch Święty jest miłością.
Do zesłania Ducha Świętego Benedykt XVI nawiązał również w rozważaniu poprzedzającym modlitwę Regina Celi, odmówioną na zakończenie watykańskiej Eucharystii. W Dniu Zielonych Świąt Kościół ukazał się jako jeden święty powszechny i apostolski. Ukazał się jako misyjny poprzez dar mówienia wszystkimi językami świata, gdyż dobra nowina o Bożej miłości przeznaczona jest dla wszystkich narodów, mówił papież. Duch Święty, jednocząc Kościół we wspólnocie i w posłudze, uposaża go w rozmaite dary hierarchiczne oraz charyzmatyczne. Przy ich pomocy nim kieruje oraz owocami swoimi go przyozdabia.
Wśród rzeczywistości wzbudzonych w Kościele przez Ducha są ruchy i wspólnoty kościelne, z którymi dane mi było spotkać się wczoraj na tym placu w ramach wielkiego światowego spotkania. Cały Kościół, jak z upodobaniem powtarzał Jan Paweł II, jest jednym wielkim ruchem ożywianym przez Ducha Świętego, rzeką płynącą przez dzieje, by je nawadniać łaską Bożą, uzdalniać je do dawania życia, dobroci, piękna, sprawiedliwości, pokoju.
W mszy z papieżem licznie uczestniczyli członkowie ruchów i nowych wspólnot kościelnych, także z Polski.
Czuliśmy się jednością i poczuliśmy jakieś specjalne zobowiązanie Ojca Świętego do tego, żeby brać odpowiedzialność za przyszłość Kościoła, za przyszłość swoich rodzin, nas samych. Jestem pewien, że otrzymaliśmy dary i z biegiem czasu się będzie okazywać, jakie to są. No ja specjalnie przyjechałem w intencji moich dzieci. Bardzo bym chciał, żeby były zainteresowane Panem Bogiem. Też sam chciałbym się nawrócić. Jeden jest warunek konieczny, to znaczy pokora i prośba.
Duch Święty na pewno mocą swoją obejmuje to całe święto. Był wiatr, porywy i był entuzjazm związany z osobą Ojca Świętego. Czuję się chęć przemiany i zrobienia czegoś dla Pana Boga.
Ja byłem bardzo pod wrażeniem obecności Ojca Świętego. Myślę, że to zostaje w moim sercu. Proszę Ducha Świętego, przypominał mi na co dzień, że mam do czynienia z braćmi, ze siostrami. Mamy to samo powołanie, każdy ma swoje, ale aby razem być tym Kościołem, aby naprawdę być świadkami.
Mi się najbardziej to podobało, że wszyscy byli tacy zjednoczeni, że wszyscy byli zadowoleni, radowali się.
Uroczystość była bardzo wzruszająca, ale nie tak widocznie dla ludzi, tylko dla serca. Odczuwalne było wyraźnie przywoływanie Ducha Świętego. Ja oczywiście nie żałuję zupełnie tej inwestycji w samą siebie, w swoje serce, w swoje życie, bo uważam, że jest to jedna z najlepszych moich inwestycji w życiu. Ziemia to jest tylko dodatek do życia, a najważniejszą radością tego wszystkiego jest wszystko to, co nam daje Bóg. A tutaj był cudowny prezent, bo były dary Ducha Świętego, czyli nasza mądrość, nasze zdolności, nasze umiejętności i przede wszystkim nasze oddanie i służba Panu Bogu, czyli to, o co mi w życiu najbardziej chodzi.
Wiele jest uroczystości w Rzymie, ale ta uroczystość była w tym roku dla mnie. Bardzo dobrze są organizowane takie zjazdy, że jest to wielkie umocnienie dla chrześcijan. Jest bardzo dużo jedności, jest bardzo dużo radości i o to właściwie chodzi nam.
Serdecznie pozdrawiam wszystkich Polaków. Myślą, powracam raz jeszcze do Polski. Przed tygodniem byłem w Krakowie. Dziękuję Bogu i Wam wszystkim za żywe świadectwo wiary. Dzisiaj w zesłanie Ducha Świętego proszę Bożego Ducha, by zawsze ożywiał Waszą wiarę, odnawiał Kościół i błogosławił Waszej Ojczyźny.
Najliczniejszą polską grupę uczestników Watykańskiej Wigilii Czuwania przed uroczystością zesłania Ducha Świętego stanowili członkowie Ruchu Rodzin Nazaretańskich, których przybyło do Rzymu 1500. Towarzyszył im nasz gość, ksiądz Jarosław Piłat.
Proszę księdza, gdybyśmy chcieli przedstawić Ruch Rodzin Nazaretańskich, co można w takim telegraficznym skrócie powiedzieć?
To jest międzynarodowy ruch apostolatu rodziny, którego celem jest prowadzenie do świętości, czyli do życia z Chrystusem, w komunii z Chrystusem w codzienności. Ruch jest obecny w 45 krajach. Powstał w Polsce w 1985 roku. Założycielem jest ksiądz profesor Tadeusz Dajczer, który jest autorem znanej książki Rozważania o wierze.
Od 1985 roku, a już jesteście w 45 krajach. To jest ekspansja bardzo duża. Co decyduje o dynamice?
Myślę, że duchowość, która jest bardzo otwarta na dążenie do świętości. Celem jest zjednoczenie z Chrystusem, a zarazem jest Maryjna. Jakby dokonuje się to przez pomoc Matki Bożej, przez próbę komunia życia z nią, która winna narastać. Jeszcze takim elementem bardzo ważnym w ruchu jest więź z Eucharystią. Dążeniem członków ruchu jest to, żeby być na mszy świętej codziennie. Tak więc jakby przemiana codzienności dokonuje się właśnie poprzez Eucharystię.
Jeżeli chodzi o proces formacyjny, jak wygląda?
Początkiem wejścia w ruch jest spotkanie się z pewnym przesłaniem duchowym. Następnie członkowie ruchu poprzez lekturę pisma, lekturę materiałów formacyjnych, zeszytów, książki Rozważań o wierze wchodzą w pewną bliższą więź z duchowością i wtedy większość z nich decyduje się na stałe spowiednictwo. I to jest jeden z elementów bardzo ważnych, chociaż w niektórych krajach trudno osiągalny, tam gdzie jest trochę trudniej, jeśli chodzi o księży, ale zasadniczo jest to normalna droga formacji. I po jakimś czasie, gdy widać wyraźny związek z Panem Bogiem, otwartość na życie z Matką Bożą, przede wszystkim otwartość na Eucharystię, następuje akt oddania Matce Bożej na wyłączną służbę Kościołowi. I to jest taki element jakby decyzyjny. Potem już jest permanentna formacja, czy to poprzez rekolekcje letnie, które są najczęściej skoncentrowane na duchowości rodzinnej, chociaż oczywiście tam też są aspekty życia duchowego, no życie w ubóstwie duchowym, w pokorze. Oraz są także rekolekcje formacyjne, które są w odosobnieniu dla małych grup 10-osobowych, które są też powtarzane dla animatorów co roku.
Jednym z elementów stałych, tym, który ksiądz wymienił, jest spowiedź indywidualna. Czy formacja jest właśnie bardziej skierowana na formację indywidualną, czy też, jak nazwa mogłaby podpowiadać, jest to ruch rodzin nazaretańskich, w związku z powyższym na formację właśnie jakoś bardziej w kręgach, małych grupach?
Występują oba elementy, to znaczy bardzo silny jest nacisk na życie indywidualne w łączności z Jezusem. I tutaj pomocą jest zarówno stała spowiedź, jak i spotkania z animatorami, którzy są jakoś bardziej zaawansowani w życiu duchowym. Czyli ten element spowiedzi i indywidualnej rozmowy duchowej jest bardzo ważny. Ale równocześnie ruch ma spotkania w małych grupach. Zasadniczo one powinny być raz na tydzień. Są to spotkania parafialne. I w wielkich miastach przynajmniej jest tak, że jeszcze jest spotkanie dla całego ruchu. i tam wtedy są głoszone konferencje poświęcone życiu duchowemu. Na początku i na końcu jest chwila adoracji. Nasze spotkania są najczęściej dosyć krótkie. Ideałem jest zmieszczenie się w godzinę, czyli chodzi o to, żeby pewien kontakt z przesłaniem Bożym był częstszy. W ciągu tygodnia występował kilkakrotnie, ale był dosyć ograniczony czasowo, prawda? Wtedy jest to możliwe do zmieszczenia w takim normalnym życiu, prawda? No bo chodzi przecież o życie normalne świeckich.
Spotkania trwają godzinę. Letnie rekolekcje ile i na czym polegają?
Letnie rekolekcje są oczywiście dłuższe. Są organizowane diecezjami albo regionami. I są takie trzy elementy. Jest indywidualne spotkanie z Jezusem poprzez modlitwę, medytację, poprzez adorację, poprzez różaniec. Jest praca w małych grupach, dzielenie w małych grupach każdego dnia, w grupach domowych, tak jak uczestnicy mieszkają. I jest element jakby spotkania w dużej grupie, który okazuje się bardzo ważny dla ludzi. Widzą, że jest wiele osób, które podobnie szukają Chrystusa. I to jest właśnie to spotkanie tych pielgrzymek, które zmierzają na miejsce, gdzie jest sprawowana msza święta. Albo jest to w kościele, a czasami jest to w jakimś miejscu na dworzu. Diecezja ełcka, czyli diecezja białostocka, gdzie więzi rodzinne są głębsze niż w wielkich miastach, organizuje rekolekcje trochę inaczej. One są dwutygodniowe i jest czas wprost rekolekcyjny, to jest cały poranek do obiadu właściwie, a po obiedzie jest taki czas dla rodziny, gdzie tatusiowie wybierają się z dziećmi na ryby, czy mamy idą zbierać grzyby, prawda, z córkami. Czyli są jakby różne formy tych rekolekcji. Ruch zresztą w różnych krajach ma różne formy rekolekcji. Na przykład w Hiszpanii to jest Wielki Tydzień. Komentarz duchowy do Wielkiego Tygodnia i wspólna celebra Triduum Paschalnego to jest jedna z form rekolekcji ruchu w Hiszpanii.
Jeszcze wracając do tajemnicy dynamiki ruchu, czy to jest tak, że charyzmatyczny kapłan mówi, że coś takiego jest, czy też świeccy, którzy o czymś takim słyszą, szukają księdza, którego by mogli zaprosić do tego, by im towarzyszył?
Tutaj na pewno rola księdza Tadeusza Dajczera była ogromna, ale wydaje się, że spotkały się te dwie rzeczywistości. Ksiądz, który przez całe życie szukał Pana Boga, życia duchowego, który przeżył jakieś wielkie nawrócenie w czasie spowiedzi u ojca Pio, które zmieniło jego życie i uczyniło go, jak myślę, radykalnym, że to była ta chwila pewnej przemiany głębokiej, ale równocześnie po powrocie księdza Dajczera ze studiów z Rzymu, ruch rodzi się trochę później, także grupa ludzi, którzy szukali życia wewnętrznego, którzy byli zafascynowani małą Tereską i mariologią ojca Maksymiliana. Więc to jakby spotkały się takie dwie grupy i trzeba przyznać, że ta grupa pierwotna była niezwykle dynamiczna, także z grupy 50-osobowej na starcie w ciągu 2 lat był tysięczny w Polsce. Po 2 latach był już obecny w Anglii i we Francji. I to właściwie przez kontakty indywidualne, przez przekazywanie sposobu życia. W Meksyku bardzo szybko ruch powstał i rozwinął się absolutnie niezwykle dynamicznie w Puebla. To po prostu była jakby eksplozja. Oni się spotkali z ruchem w 1989 roku i właściwie po roku to była już wspólnota tysięczna. Wydaje mi się, że duchowość jakby spotkała się z poszukiwaniem, czyli odnalezienie w Chrystusie oparcia w świecie, w którym no czasem nic nie jest oparciem. I zobaczenie, że to jest oparcie wystarczające, sycące, najlepsze, że dzięki temu człowiek zaczyna w tym świecie, jaki on jest, żyć ze spokojem i w jaki sposób Bóg w nim i przez niego działa. Myślę, że to jest doświadczenie wspólne w ruchu. Ono zmienia życie i sprawia, że człowiek zakochuje się w Panu Bogu. Oczywiście następne etapy, to są u nas bardzo wyraźnie widać, są to etapy trudne, wielokrotnie pełne oczyszczeń, ale tak dojrzewa normalnie wspólnota chrześcijańska. Nikt nam nie powiedział, że to będzie łatwe. Spotkanie z Bogiem jest niezwykłe, piękne, ale zarazem Bóg wymaga wszystkiego człowieka.
Takim punktem kluczowym jest zawierzenie. Wspomnieliśmy, że żyć zawierzeniem pomaga Eucharystia, pomaga różaniec. Czy są jeszcze jakieś sugestie, czy też propozycje, które ruch przedkłada swoim członkom do tego, żeby w tej łączności z Panem Bogiem wytrwać, nią żyć?
Centrum jest Eucharystia, medytacja codzienna, adoracja Najświętszego Sakramentu. i forma postawy pokutnej, czy postawy skruchy lepiej powiedzieć. My to nazywamy modlitwą celnika, bo to jest jakby pewien ideał postawy pokutnej. Właściwie dzień członka ruchu powinien zaczynać się od modlitwy celnika i kończyć się modlitwą celnika. Oczywiście taka postawa może pojawiać się częściej. Takim jeszcze obrazem, który dla mnie jest bardzo bliski, to jest żebrak ewangeliczny, który wszystkiego spodziewa się od Boga, czyli ta postawa, o której mówi katechizm, że człowiek jest żebrakiem przed Bogiem, to jest rzecz także bardzo charakterystyczna. Jeśli chodzi o maryjność, to dla nas bardzo ważna jest maryjność Juana Diego. To jest taki element, który jest wkładem Meksykanów w ruch, czyli te 5 zdań, które są w objawieniu Matki Bożej z Guadalupe i postawa Juana Diego, który uciekł przed Matką Bożą, przed jej objawieniami, a ona go znalazła. Że to jest pewien obraz człowieka wierzącego, który wielokrotnie ucieka przed Bogiem, ale Bóg go znajduje. To jest dla nas bardzo istotne. Bóg, który szuka człowieka zawsze, bez względu na to, co on zrobi. Ruch jest bardzo wyraźnie nastawiony na miłosierdzie Boże. I na to, że łaska jest wszechobecna i ciągle człowieka szukająca. Można powiedzieć, że to jest taka duchowość łaskolubna, mówiąc tak trochę trywialnie, ale jest to duchowość łaski, jest to ciągłe oczekiwanie. Jednym z takich elementów przygotowania do Eucharystii jest oczekiwanie na Eucharystię i ono właściwie powinno wypełniać cały dzień, także przeżywając chwile trudne, chwile pokus, jakiegoś zniechęcenia, odnoszę to do Eucharystii, jakby wkładam w Eucharystię, żeby ona to zbawiła, żeby przemieniła moje reakcje, żeby uratowała to, co uczyniłem złego, żeby nastąpiła przemiana. Dlatego tak ważna jest Eucharystia codzienna. Cały dzień jest niejako włożony w Eucharystię, która przemienia. Więc właściwie oczekiwanie na Eucharystię zaczyna się dla kogoś, kto żyje tą duchowością, zaraz po skończeniu Eucharystii danego dnia, prawda? Czyli odnoszę do przyszłej Eucharystii w następnym dniu całe moje życie.
Co te 18 lat towarzyszenia ruchowi osobiście księdzu dały?
Myślę, że się zmieniło właściwie wszystko we mnie, w moim życiu, w moim rozumieniu Boga, w moim rozumieniu siebie. Ja byłem bardzo zafascynowany tak zwaną wielką drogą. Bardzo inspirujący dla mnie był święty Benedykt, święty Jan od Krzyża, święty Ignacy Loyola. Te duchowości jakoś utworzyły mnie jako kleryka i młodego księdza. Zaś ruch przyniósł mi tajemnicę znikania, bycia małym, żebrakiem, ubogim w duchu. Cała zasada, choćby misyjna, gdy ruch gdzieś się rodzi, a potem ci, którzy zakładali go, znikają zupełnie, żeby ludzie z danego kraju prowadzili ruch u siebie. Więc to dla mnie jest kompletnie zmiana myślenia o dążeniu do Boga, o świętości, o Kościele. Odkrycie pokory, skruchy, zawierzenia Bogu, odkrycie roli łaski, środków ubogich. To zupełna zmiana mojego myślenia.
Perspektywy ruchu na przyszłość.
Wydaje się, że obecnie jest możliwość, żeby ruch bardziej dotarł do takich dwóch kontynentów, gdzie jest mniej obecny. Czyli rozwija się ruch szczególnie w Afryce anglojęzycznej, chociaż teraz także francuskojęzycznej, więc to jest taka perspektywa misyjna, jak również w Azji, tu chodziłoby o Indię czy Sri Lankę, więc tutaj tłumaczenia materiałów ruchu na języki rodzime jakoś postępują i widać zainteresowanie z tamtej strony, więc to jest taka perspektywa misyjna, bardzo nam bliska zresztą. Chodzi o przekaz pewnego sposobu życia wewnętrznego i budzenie miłości do życia wewnętrznego w danych krajach, gdzie ruch dociera. Więc to jest taka najważniejsza rzecz. I druga, to wydaje mi się, że w ostatnich naszych pracach redakcyjnych, w zeszytach formacyjnych ruchu, tej podstawowej serii wydaliśmy właśnie teraz 45, to bardzo pogłębia się nasze rozumienie duchowości maryjnej, czyli to, co jest jedną ze specyfik ruchu, ta droga maryjna, jakby kontynuacja tego, co zostało powiedziane w szkole francuskiej na temat maryjności, właśnie droga zawierzeń, osiągające tak niezwykłe formy, jak maryjność kardynała Wyszyńskiego czy papieża Jana Pawła II. Więc to jest jakby taki drugi element duchowy, który widzę, że teraz bardzo się rozwija.
Proszę Państwa, przypomnijmy, przy okazji Watykańskiej Wigilii Czuwania Ruchów i Nowych Wspólnot Kościelnych, naszym gościem był ksiądz Jarosław Piłat, który towarzyszy Ruchowi Rodzin Nazaretańskich. Serdecznie dziękuję za tę rozmowę. A w niedzielnym magazynie z Rozgłosi Watykańskiej to wszystko. Dziękujemy Państwu za uwagę i do usłyszenia jutro. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Laudetur Jezus Chrystus.